skoro już jestem jednak no, tak blisko Brukseli, tak blisko Parlamentu Europejskiego i rozmawiam tutaj z dziennikarzami z całego świata, to trochę wejdę w ich buty. No tutaj wspomniał pan o Trumpie, wspomniał pan o NATO. Jest ogromne takie poczucie, że Donald Trump jako po raz kolejny na fotelu prezydenckim to będzie absolutna tragedia, szczególnie dla Polski, szczególnie dla państw wschodniej flanki NATO. Te wszystkie trochę tak panu rzucam kontrę, nie? Te wszystkie teksty dotyczące tego, że zakończy wojnę w 24 godziny, że Zełenski to jest najlepszy handlarz. No i co pan na to? Trochę też pytam jako Polaka bardziej, a nie jako Polaka mieszkającego w Stanach Zjednoczonych.
To ja panią pytam, w jaki konkretnie sposób oni uważają w tej Brukseli, że wygrana Trumpa to będzie tragedia? Z czego się ta tragedia będzie składała? Bo to takie określenie, że im się nie podoba, że Trump miałby wygrać. Okej. Okay. Ale konkretnie co oni przewidują, że takiego zrobi złego, co będzie złe dla Europy? Czy zakończenie tych masowych śmierci na Ukrainie i w Rosji? Giną Rosjanie na tym froncie i Ukraińcy. Ukraińcy twierdzą, że ich ginie 10 razy mniej niż Rosjan. No ale to jeżeli uznać, że podali jakiś wynik typu 100 tysięcy śmierci Ukraińców, no to milion zabitych młodych chłopaków po stronie rosyjskiej, no to mamy milion sto tysięcy śmierci, milion sto tysięcy matek czy rodzin zainfekowanych faktem, mój syn poszedł na jakąś głupią wojnę i zginął. I go nie ma. I teraz, co jest złego w tym, że Trump zakończyłby wojnę w 24 godziny w takim kontekście?
Dzień dobry. Mam sklep w sieci i w moim sklepie zatrudniam wyłącznie Polaków. Popieram Polaków. Cejrowski.com/sklep.
Takim, no oczywiście, jakbyśmy przyjęli, ale to się w ogóle już kłóci z tym, co mówiliśmy na początku, no bo jeżeli Putin tak często odwołuje się do czasów carów, prawda, do Piotra Wielkiego, do Iwana Groźnego, no to nie byli przywódcy, którzy wyobrażali sobie Rosję, której granice kończą się, nie wiem, na Królewcu, prawda, no nie, to były te granice, dosięgały także Polski, także państw bałtyckich, także Szwecji, Finlandii, już w takim szerokim ujęciu, więc jak na to w ten sposób spojrzymy, że tak naprawdę no, Ukraina jest tym buforem.
Zależy kiedy,
ale za carów się liczymy.
Bo za carów Polska dotykała Morza Czarnego. Król Jan III Sobieski był potęgą. Ukraina to polskie ziemie były. Czerwona Ruś, Czarnoziemy i Czarna Ruś, tam coś tam, jakieś takie podziały. Biała Ruś i Czerwona Ruś była. To Ukraina i Białoruś. Więc za caratu raz sięgali dalej, raz sięgali krócej. I to od naszej słabości zabory
no, tylko tak, jak pozwolimy teraz,
a nie od ekspansji sąsiadów. Ekspansja sąsiadów się pojawia w momencie, kiedy jesteś człowieku słaby i nie możesz dać w ryj. Za czasów króla Jana III Sobieskiego mogliśmy dać w ryj i innych królów i w związku z tym trzymali się od nas z daleka, jak testowali od czasu do czasu, no to tam przegrywali bitwę pod Cedynią albo inną, dostali w ryj i się cofali wtedy. Na tym polega polityka. Musisz mieć moc dać w ryj. Jak nie możesz dać w ryj, no to oni sięgają, bo a czemu nie? Se Śląsk wezmę, co mi zrobicie?
No tylko... Tak, tylko skoro ustaliliśmy, że Rosja jednak jest no, na drodze imperialnej, czy na drodze
tego nie ustaliliśmy.
Caratu, to musimy...
Tego nie ustaliliśmy, tu się z panią nie zgadzam, że jest na drodze imperialnej. Na razie wychodzą z dołka i bardzo im pomogliśmy na przykład za pomocą sankcji na ropę i gaz, bo Chiny zaczęły od nich kupować, a mogły se kupować skądinąd. Nawet Wenezuela kupuje od nich teraz już ropę od ruskich z powodu sankcji. Innego powodu nie ma. No i tam Iran, wszystkie rejony skonfliktowane ze Stanami Zjednoczonymi teraz kupują na przekór ropę od ruskich. I Ruscy na tym lepiej wychodzą niż byli
no to wcześniej. Tym bardziej to skoro są dziurawe sankcje, skoro Wenezuela kupuje ropę, skoro Ruscy lepiej na tym wychodzą i skoro te wyniki wyborów, a jeżeli uznajemy, że one w jakimś stopniu pokrywają się z prawdą, w dużym stopniu pokrywają się z prawdą, to tylko umacnia Putina, no to w jego interesie jest chyba dalej kontynuować taką drogę jednak na zwarcie.
No dobra, ale
bo ja bym
co
tak
jest
widziała,
złego?
Bo na co mamy
wróćmy
liczyć? Na to, że Putin powie w pewnym momencie...
Ja chcę zrozumieć myśl Brukselczyków. tych, co tam w tym betonowym szambie urzędują, i oni myślą, podejrzewam szczerze, że jak wygra Trump, to będzie tragedia. No to ja bym ich zapytał, z czego się będzie składać ta tragedia, na czym ona będzie polegać. Opowiedz mi, człowieku, skoro tak uważasz, elementy składowe tragedii. No niech podadzą jakiś jeden chociaż. Pani zna którykolwiek z elementów tragicznych, bo rzuciła pani takim faktem, że on w 24 godziny chce zakończyć wojnę na Ukrainie. No to ja nie wiem, gdzie tu jest tragedia. To są na razie tylko słowa, nie wiem, w jaki sposób Trump chce ją zakończyć. Pewnie weźmie telefon, a Putin pewnie się zgodzi, żeby pokazać siłę. Jest nowe rozdanie w Ameryce, jest inny prezydent. Wysyłał Putin takie sygnały, zacznijcie ze mną rozmawiać. Na razie wszyscy uważają, że jestem bandytą, w porządku, że zabijam przeciwników politycznych, jestem okropny, w porządku, nikt ze mną nie rozmawia. Chcecie zakończyć tę wojnę? Proszę bardzo, niech ktoś ze mną pogada o tym. Ponieważ nikt z Putinem nie gada, bo Putin jest obrzydliwy, no to, a ja przecież wynająłem polityków do takiej właśnie roboty. Ja nie chcę gadać z Putinem, bo jest obrzydliwy, ale ciebie, polityku, ciebie, Radku Sikorski, wynająłem po to, żebyś ty w moim zastępstwie nurkował w tym szambie. Od tego są politycy, od nurkowania w szambie w moim imieniu. Od pojechania do tego szamba, jakim jest Bruksela, skorumpowane, obrzydliwe dziady, które narzucają nam różne ograniczenia, ale sami się do nich nie stosują, więc ja wynajmuję polityka moimi głosami, żeby on w tym szambie coś dla mnie załatwił, żeby wyłowił złoty pierścionek z szamba dla Polski. No więc ja z Putinem gadać nie chcę. Putin wysłał taki sygnał, niech ktoś ze mną porozmawia, bo w ogóle ze mną nikt nie rozmawia o pokoju, no to ściągniemy wojnę. No więc co jest złego w tym, że Trump zakończy
pokoju,
wojnę?
Który czeka na...
No dobra, nie, bandyta, który czeka na rozmowę. Gang już się wyczerpał trochę wojną i gang mówi, dogadajcie się ze mną. To samo Al Capone robił. Co jakiś czas wysyłał
tylko pytanie,
do policji,
czy jeżeli ten gang...
sygnały. No?
Tak, tylko czy pytanie, czy jeżeli ten gang po prostu no, nie zostanie zmiażdżony, nie zostanie zmieciony z powierzchni, czy on się nie odrodzi za kilka chwil? Wspomniał pan o tym, że prowadzą gospodarkę wojenną, że prawdopodobnie są potentatem na rynku, nie wiemy, naboi teraz do broni. Wiemy, że otwierają fabryki, mamy broń atomową na Białorusi. No mamy wszystkie wskazówki, które mówią nam o tym, że jest po prostu pokaz siły i że tak. Rosja jest gotowa na to, aby przeprowadzić dużą konfrontację. Takie my mamy wskazówki. Z drugiej strony mamy słabą Unię Europejską, która jest kompletnie rozbrojona. A z trzeciej strony mamy no, nadal hegemona, Stany Zjednoczone, bardzo charyzmatycznego byłego przywódcę Donalda Trumpa z wielkimi szansami na to, że znów będzie prezydentem, który mówi o tym, żeby się z tą Rosją dogadać. Ja rozumiem tutaj pewne niepokoje, które mogą się pojawiać w umysłach.
Nie, oni nie mówią o niepokoju.
No już po prostu z Unii Europejskiej.
Mówią o tragedii. To proszę mi powiedzieć, no na czym ona ma polegać? Czy pani to wykryła? Czy oni tylko rzucają emocjami? Bo słowo będzie tragedia, jak wygra Trump. To są emocje. A teraz przejdźmy na poziom rozumu. Emocje to zasłaniają wzrok, krew mi zalewa albo łzy mi zalewają spojrzenie. Przetrzyjmy oczy. Dobra, z czego się ta tragedia ma składać? Dlaczego tragiczny ma być pokój na Ukrainie? Pani powiedziała tak, że jak się Trump dogada z ruskimi, jeśli dobrze zrozumiałem, to będzie tragedia, pomimo że się zatrzyma śmierć. Setek tysięcy ludzi, śmierć, się nie będą ginąć na froncie. To pomimo tego to będzie tragedia, dlatego że jak się dogadamy z Putinem na pokój, przecież jeszcze nie wiemy na jakich warunkach, więc może byśmy się dogadali na takich warunkach, które by panią usatysfakcjonowały, ale załóżmy, jak się Trump dogada na złych warunkach na pokój na Ukrainie, bo odda ziemię za pokój, to pani twierdzi, że to będzie tragedia, bo Putin będzie się pchał dalej. Uwaga! To na samym początku mówiłem jeszcze sięgając do zaborów. Jeżeli my pokażemy słabość, to będzie się pchał dalej. Jeżeli pokażemy siłę, to nie będzie się pchał dalej, bo będzie się bał dostać w ryj pod Cedynią. I to no, ale, na tym polega. Jeżeli zatrzyma się wojnę na Ukrainie i dodatkowo pokaże się siłę, to nie będzie się pchał dalej, bo też w pierwszym etapie będzie musiał zagospodarować tę Ukrainę, którą przejął. będzie tam musiał władować kupę forsy w odbudowę, w zasiedlenie nowymi ludźmi.
Ale też kupę forsy zyska, bo Ukraina jest bardzo bogata. Ukraina
zanim
ma czarną ziemię,
zanim wyjmie, musi
morza,
włożyć. Jest... Tak. Kupę forsy zyska. I teraz pani mówi, że będzie się pchał dalej. Będzie się pchał dalej tylko wtedy, jeżeli Europa nadal będzie słaba. A za pokój można zyskać trochę czasu, więc może Trump dobrze kombinuje, żeby wreszcie tę Europę uzbroić, żeby ruszyły fabryki broni, bo wam się, chłopcy, wydawało, że się skończyła II wojna światowa, żadnej trzeciej nie będzie i przestaliście nawet produkować kulki do własnych karabinów. I macie, policja w Polsce ma 5 kulek dostaje raz na pół roku, żeby postrzelali na strzelnicy w Starogardzie. To policjanci ze Skurcza powinni mieć strzelnicę w Skurczu u mnie po sąsiedzku. Ja im wybuduję na swojej ziemi, już mam pozwolenia. Ale powinni mieć porządną strzelnicę we własnym, w każdym komisariacie i strzelać tyle kulek, ile policjantowi jest potrzeba wystrzelać. Bo jeden na 5 kulkach sprawdził, jestem nadal celny, ale drugi potrzebuje 30 kulek, żeby się wyćwiczyć, bo jeszcze nie umie. No to Europa z takiej sytuacji, w której nie mamy kulek nawet do naszej broni, czyli to są bryły metalu złożone w magazynach, pięknie zapakowane w paczuszki, taką mamy broń. Z tej sytuacji Europa też musi mieć czas, żeby wyjść i pieniądze, żeby wyjść. No to może Trump dobrze kombinuje. Zostawmy wojnę. Gdzie jeszcze jest tragedia, jakby Trump wygrał?
Ludzie mi piszą, że u mnie na sklepie kawy są inne. Prawda, wyszukane w tych miejscach, gdzie kręciłem boso przez świat. Cejrowski.com, łamane przez sklep.
Dlaczego tragedią dla Europy... No, niech pan, proszę, proszę, proszę. Gdzie jeszcze jest tragedia,
nie, chciałam
jak Trump
powiedzieć,
wygra?
Że z jedną rzeczą, zanim odpowiem na to pytanie, na pewno się zgodzę. To znaczy, Europa musi się otrząsnąć i Europa musi spojrzeć trzeźwo na to, co się dzieje, zresztą rozmawialiśmy i o Zielonym Ładzie, ale też o tym podejściu do bezpieczeństwa, o zielonych czołgach. To wszystko naprawdę brzmi jak takie dyskusje naprawdę o rzeczach Tak. I to jest bardzo niepokojące, więc być może to po prostu jest potrzebne Europie i może taki moment musiał przyjść. Bardzo trudny. Natomiast dlaczego to jeszcze może być tragedia? No ja tylko te rozmowy, które przeprowadzałam, dotyczyły tutaj obaw, po pierwsze o Ukrainę, która zostanie w jakiś sposób
przehandlowana. No dobra, posprzątnęliśmy ze stołu. Teraz jakieś następne tragedie. Gdzie jeszcze tragedia? Bo na razie to jest jedna różnica w podejściu do jednego tematu i nie wiemy, na jakich warunkach Trump chciałby w 24 godziny zakończyć wojnę. Czy na wycofaniu się, czyli to, co chce Unia.
No ja myślę, że Trump ogólnie nie jest lubiany.
Ale tragedia na czym polega?
Europejskich jakoś specjalnie, bo...
No dobra, nie lubiany jest to.
Tak sobie wyobrażam, tak? Ja teraz się wcielam się w rolę urzędnika europejskiego, no dla którego jednak takie hasła jak wolność, nie wiem, równość, kwestie otwartych granic, no przez lata na tym cała ta Unia wyrosła, prawda, w tej ideologii. No Trump mówi zupełnie inaczej.
No tak, ale Trump o tym mówi w Ameryce. O zamykaniu amerykańskiej granicy, więc co to, przepraszam, na czym polega tragedia w Europie, gdyby jakiś prezydent, za którym nie przepadamy, wygrał w Ameryce? Na czym ma tragedia polegać?
No, ale Europa też się czuje sercem świata. Europa tutaj, jak słucham tych rozmów, Europa spogląda w stronę Strefy Gazy, spogląda w stronę Jemenu, więc oni tak mogą. No teraz pan mi tak postawił pan bardzo trudne zadanie, bo ja nie jestem i raczej nigdy nie będę urzędnikiem europejskim.
No, dobra,
ciężko
dobra.
Mi się wcielić
ale
w taką rolę.
Była pani w
ale
tym budynku,
sobie, że...
zadawała pani pytania, to myślałem, że jak pani usłyszała od jakiegoś polityka, że to będzie tragedia, gdyby wygrał Trump, to że pani dopytała tak, a z czego się będzie składać ta tragedia? I niech on się wypowie, bo moim zdaniem to są durnie, którzy emocjami operują, natomiast nie ma za tym faktów. No bo ja
nie byłem tak obrażać stanie... moich rozmówców. Nie, ja żartuję, ale rozmawiałam z dziennikarzami, a nie konkretnie jeszcze z politykami.
No to dobra, to tym bardziej. To pani dopyta w przyszłości, bo oni tak emocjami reagują. Dziennikarz jest przerażony, że Trump wygra. To jeszcze jedno pytanie zadam w tym kontekście, pokazujące, jak oni myślą. Dlaczego dziennikarza europejskiego, który ma pretensje do Rosji, że wybory w Rosji nie spełniają standardów międzynarodowych, dlaczego ten dziennikarz chce się oburzać na demokratyczny wybór Amerykanów? No na razie nikt jeszcze nie wykazał, poza Trumpem, który kwestionował poprzednie wybory, że wybory były oszukane. W tej chwili wybory organizują demokraci, bo oni mają prezydenta i cały proces wyborczy organizują demokraci. Więc zakładamy, że wybory w Stanach Zjednoczonych będą spełniały standardy międzynarodowe. Czemu w tej sytuacji demokratyczny wybór Amerykanów wybierających Trumpa to ma być tragedia? Gdyby Trump obalił rząd 6 stycznia, no to gdyby zrobił powstanie jakieś, to możemy mówić o tym, że złamał demokrację, ale nic takiego się nie stało. To czemu, jeżeli teraz Amerykanie zagłosują za Trumpem, a nie za Bidenem, to czemu demokratycznie przeprowadzone wybory zgodnie ze standardem międzynarodowym, czemu ich wynik jest tragedią?
Myślę sobie, że każdy człowiek może się oburzyć, no bo oceniamy i to jest nasza taka podstawowa chyba jakaś cecha, dzięki której się orientujemy w świecie, więc oceniać sobie może, no oburzać się też może, bo jest człowiekiem, ma prawo się oburzyć, no nie ma prawa nic z tym więcej zrobić, bo jak to będą legalne wybory, a takie będą i w to wierzymy, bo wierzymy nadal w demokratyczne Stany Zjednoczone, no to oczywiście nic z tym nie zrobi, natomiast oburzyć się chyba może, no.
Oburzyć się, że Trump wygrał? Na Amerykanów, niech się oburza. Europa powinna współpracować z Ameryką bez skupiania się na tym, kto jest na urzędzie w danej chwili. To wtedy jest płynna współpraca, niezależnie kto tam władzę sprawuje w Ameryce. Współpraca jest płynna, ciągła. Pewne rzeczy się realizują pomimo zmiany gabinetu. No a teraz... Takie
ja się z tym zgadzam.
Boczenie się na nowy rząd w innym kraju jest bezsensowne z punktu widzenia interesu europejskiego. Bo co, przez 4 lata nie będziemy współpracować z Ameryką, no to biznesy w Europie będą uszkodzone przez to. Bo cały czas jest masa biznesu. Europa zresztą więcej eksportuje do Stanów Zjednoczonych niż importuje. No to w tej sytuacji powinni dbać wszyscy o dobre stosunki z Ameryką, nawet jeżeli prezydent jest niedobry. No jakoś przetrzymamy 4 lata. On tylko dostanie jedną kadencję, gdyby wygrał. Róbmy interesy.
To prawda i tego brakuje mi. Nie wiem, czy pan się zgodzi, czy pan obserwuje, no to jak nasza delegacja polska, i nie mówię tutaj ani o PiS-ie, ani o Platformie całościowo, bo w sumie tak naprawdę mówię i o jednych, i o drugich, oni oceniają bardzo często te relacje przez pryzmat emocji albo jakichś takich sojuszy, które się opierają na sympatii, bo Trump na przykład lubił bardziej prawicę i lubił PiS, a znowu, nie wiem, Biden będzie wolał na przykład Donalda Tuska. No i brakuje mi tego, żeby u nas oceniać twardo. No po prostu Polsce opłaca się mieć dobre kontakty ze Stanami Zjednoczonymi, ktokolwiek by nie rządził. Opłaca się, nie wiem, teraz tworzyć sojusze, rozmawiać na przykład z politykami Partii Republikańskiej, bo być może oni wygrają, ale tak samo powinni takie sojusze mieć z demokratami. I tak ja jak trochę tylko śledzę i czytam te wypowiedzi, które dotyczą relacji polsko-amerykańskich, to zawsze mam wrażenie, że to jest oparte po prostu na sympatii. Kto kogo tam lubi, a kto coś na kogoś powiedział. Jakby to miało istotne znaczenie.
Sympatia jest ważna, natomiast to, co pani opisała, to jest przedszkole. To są niepoważni goście. Ja o nich powiedziałem kiedyś chłoptasie i powiedziałem to o Tusku i o jego koleżkach i potem o Błaszczaku i o Dudzie. To są chłoptasie. To niepoważne, niepoważne osoby, które nie myślą poważnie interesem kraju, tylko tym właśnie emocjami reagują co jakiś czas, któryś coś chlapnie, potem nie wiadomo jak się z tego wycofać, to co robimy? Znowu chłoptaś nic nie robi. Nie pójdzie, nie powiem, chlapnąłem, bo się zdenerwowałem, przepraszam wszystkich, odwołuję to, co powiedziałem, byłem zdenerwowany, to się każdemu zdarza. Tak się zachowuje mężczyzna. Natomiast Tusk coś chlapnie i potem nigdy nie ma dementii, nie wycofuje się z tego, tylko zachlapuje to innymi chlapnięciami. No to jest przedszkole polskiej polityki.
Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.